radnych o zajmowanie miejsc, słychać coś tam? Proszę o zajmowanie miejsc. Za chwilę rozpoczynamy obrady sesji Rady Powiatu.
23 osoby podpisały listę.
Szanowni Państwo, otwieram 31. sesję nadzwyczajną Rady Powiatu. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 23 radnych, co stanowi kworum, przy którym możemy obradować i podejmować decyzje. Panie i panowie radni, proszę o zajmowanie miejsc i proszę nie rozmawiać w czasie obrad. Witam serdecznie państwa radnych. Pomimo sezonu urlopowego dziękuję państwu, że znaleźliście czas na pracę społeczną i mimo urlopów jesteście państwo tu dzisiaj, aby podjąć ważne decyzje dla powiatu włomińskiego. Witam serdecznie przybyłych gości. Chciałbym państwa poinformować, że jest również z nami w dniu dzisiejszym pan Janaszek Artur, przewodniczący Komisji Finansowej Inwestycyjnej, Gospodarczej Rady Miejskiej w Kobyłce. Witam serdecznie pana Artura. Witam również pana Przemysława Zarębę, dyrektora Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, który w jednym z punktów będzie nam przybliżał założenia partnerstwa publiczno-prywatnego. Witam serdecznie zarząd, witam panią skarbnik, witam serdecznie dziennikarzy przybyłych na obrady, zaprzyjaźnioną prasę, jak również Radio Fama. Szanowni państwo, porządek obrad otrzymaliście państwo w związku z tym, że sesja w dniu dzisiejszym zwołana została w trybie artykułu 15 ustęp 5, czyli na wniosek zarządu powiatu. W związku z tym zarząd powiatu może taki porządek zmieniać. Jeśli ktoś z państwa radnych chciałby również wnieść zmianę do porządku obrad, jest to możliwe pod warunkiem, że wnioskodawca, czyli zarząd powiatu, wyrazi na to zgodę. Wnioskodawca, czyli zarząd powiatu, na ręce moje złożył wniosek o zmianę porządku obrad 31. sesji Rady Powiatu Włomińskiego w dniu 11 lipca 2013 roku. To jest poprzez wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającą uchwałę numer 24264 na 2012 Rady Powiatu Włomińskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu włomińskiego na lata 2013-2024 oraz projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej dla gminy Poświętne na dofinansowanie zadań w zakresie polityki prorodzinnej. Punkt dotyczący wieloletniej prognozy finansowej proponuję wprowadzić jako punkt 6. Kolejny. Natomiast punkt dotyczący pomocy finansowej dla gminy Poświętne byłby jako punkt 5. W związku z tym może odczytam państwu porządek obrad, jaki byłby po zmianach. Jako punkt 1 otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, punkt 2 ewentualne zmiany. Punkt 3 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie działań zmierzających do wspólnej realizacji przez powiat wołomiński i gminę Wołomin Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji oraz Miejskiego Domu Kultury w Wołominie w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. Punkt 4 projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Wołomin na dofinansowanie zadań w zakresie budowy dróg gminnych. Punkt 5 nowo wprowadzony byłby projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla gminy Poświętne na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie polityki prorodzinnej. Jako punkt 6 na wniosek zarządu projekt uchwały zmieniającej uchwałę numer 24 na 264 Rady Powiatu Włomińskiego z 20 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu włomińskiego na lata 2013-2024. Punkt 7 projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 24 na 265 2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wołomińskiego. I jako punkt 8 interpelacje, zapytanie radnych, wnioski, oświadczenia, zamknięcie obrad. W związku z tym, że wpłynęły wnioski o wprowadzenie do porządku obrad dwóch dodatkowych punktów, mam pytanie do państwa radnych, czy państwo wnioskujecie o zmianę porządku obrad? Jeśli nie, to przystąpimy do głosowania poszczególnych punktów. Jako punkt piąty byłoby dofinansowanie dla gminy Poświętne zadań realizowanych w zakresie polityki prorodziny. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem na wniosek zarządu jako punktu piątego do porządku obrad projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej dla gminy Poświętne? Proszę o podniesienie ręki do góry. 26 osób za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosu? Nie ma. Stwierdzam, że Rada Powiatu wprowadziła do porządku obrad punkt dotyczący pomocy finansowej dla gminy Poświętne. Jako punkt szósty proponuję wprowadzić na wniosek zarządu projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem jako punktu szóstego do porządku obrad punktu dotyczącego wieloletniej prognozy finansowej powiatu włomickiego na 2013-2024. Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Jeśli nie ma uwag co do porządku obrad, przedstawiony przeze mnie porządek obrad został przyjęty i przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie działań zmierzających do wspólnej realizacji przez powiat wołomiński, gminę Wołomin, powiatowego ośrodka wsparcia i rehabilitacji oraz miejskiego domu kultury w Wołominie w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. Jako pierwszego, panie starosto, kto referuje temat? Pan wicestarosta Konrad Intel. Panie starosto, proszę o przedstawienie wprowadzenia.
Na dzisiejszym posiedzeniu mamy podjąć przede wszystkim decyzję, żeby Państwo upoważnili zarząd do rozpoczęcia działań, podpisania stosownego porozumienia między samorządem gminy Wołomin a samorządem powiatowym w sprawie,
co? To będzie widać lepiej, mogę?
W sprawie wspólnego przedsięwzięcia. Za chwilę będzie pan dyrektor Zaręba, który opracował na nasze zlecenie cały proces, jak dojść do tego, żeby takie partnerstwo publiczno-prywatne zawrzeć. Ja tylko chcę Państwu w kilku zdaniach pokazać, jaka jest sytuacja terytorialna czy też lokalizacyjna. Na dole jest ulica Broniewskiego, u góry tego schematu, tego fragmentu mapy jest ulica Mariańska. Ten obrys, który pokazuje siedzibę starego basenu, obiekty wyżej to są basen, niżej to były takie towarzyszące obiekty basenowi, nigdy nie przygotowane do eksploatacji, nigdy nie dokończona ich była budowa. Kolorowo pokazany jest układ działek. Po lewej stronie te takie odwrócone T to jest własność powiatu. Po prawej stronie te właściwy, ten kształt tego teownika to jest własność gminy. Aż się prosi, żeby na tych ponad 7 tysiącach metrów wspólnie oba samorządy wybudowały obiekty, które mogłyby służyć przede wszystkim mieszkańcom naszej gminy, naszego miasta i naszego powiatu. Każdy z nas ma wykonać swoje zadanie, które ustawa im nakazuje. Każdy ma coś do wykonania w tym zakresie. My chcemy na naszym obszarze wybudować czy też przygotować Centrum Wspierania Rehabilitacji Wsparcia Rodzin. Chcemy tam przenieść Centrum Pomocy Rodzinie. Właśnie na zdjęciu u góry jest ten niedokończony budynek jednopiętrowy, który właśnie stoi od ulicy Broniewskiego. Po prawo widać, rozpoczyna się taki łącznik, który idzie w kierunku basenu. Na dole widać budynek basenu. Ta cała działka, widok od strony Broniewskiego jest prawie ponad 7400 metrów. Chcemy znaleźć partnera, który szukając dla siebie jakiegoś interesu, zaspokoi potrzeby, które będziemy realizowali. Chcemy to zrobić możliwie najszybciej. Chcemy tam zlokalizować, mówię tylko i wyłącznie to, co my chcemy, czyli Centrum Wspierania Rodziny, Centrum Środowiskowy Dom Samopomocy, inne usługi, które jesteśmy zobligowani, żeby je prowadzić. Gmina Wołomin ma zamiar na swojej części wybudować Centrum Kultury, Rekreacji, czy jak to inaczej jeszcze można nazwać, ale to już jest kwestia samorządu gminy i myślę, że dzisiejsza sesja, która również jest zwołana w Radzie Miasta, na którą również pan dyrektor Zaremba się udaje, przedstawi i finałem tego spotkania jest danie nam po prostu możliwości rozpoczęcia pewnego długiego procesu dochodzenia do tego, żebyśmy te obiekty mogli mądrze wykorzystać, przebudować, żeby w centrum miasta powiatowego nie straszyły takie ruiny, a żeby można było je sensownie wykorzystać dla dobra naszych mieszkańców. Ja skończyłem. Jeżeli pan przewodniczący pozwoli, przejąłby prowadzenie pan dyrektor Przemysław Zaremba. Dziękuję.
Dzień dobry państwu. Nazywam się Przemysław Zaremba. Mam przyjemność reprezentować Centrum Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, które jest instytucją realizującą na zlecenie jednostek administracyjnych projekty albo przygotowywanie map drogowych do realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego. Woli jeszcze przybliżenia państwu centrum i pracy centrum chciałem powiedzieć, że jako kraj jesteśmy jedynym krajem europejskim, który nie posiada publicznej jednostki, która wspomagałaby samorządy w realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego. Co, jak państwo wiecie, od obowiązywania pierwotnej ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym z 2005 roku nie dawało szansy realizacji projektów realizowanych przez jednostki administracyjne, a tym bardziej przez jednostki samorządu terytorialnego. Na zlecenie powiatu Wołomin jestem współautorem opracowania formy partnerstwa publiczno-prywatnego, która mogłaby zostać wykorzystana do budowy powiatowego centrum rehabilitacji, integracji i wsparcia oraz miejskiego domu kultury przez gminę Wołomin. Z tego co wiem, państwo otrzymaliście ten dokument. Dokument jest obszerny, ale on jest taki bardziej mapowy w zakresie dochodzenia do realizacji projektów PPP. Coś nam tutaj nie idzie, bo ja mam coś innego, a coś innego jest na rzutniku w tej chwili. Także chciałbym państwu rozpocząć tą prezentację od przybliżenia w ogóle idei partnerstwa publiczno-prywatnego. Z uwagi na fakt, że jest to nowum w zakresie realizacji usług publicznych, które w wersji takiej uporządkowanej funkcjonuje, ustawowej, w Europie funkcjonuje od 17 lat. W Polsce funkcjonuje od pierwszej ustawy z 2005 roku, pod rządami której nie powstał żaden projekt partnerstwa publiczno-prywatnego. W 2009 roku ustawa została znowelizowana. Od tego czasu projekty zaczęły się realizować. Na dzień dzisiejszy mamy około 80 projektów zrealizowanych w Polsce partnerstwa publiczno-prywatnego o różnym charakterze, ale to myślę, jak państwo będziecie chcieli, to ja chętnie udostępnię państwu taki raport, jak wygląda realizacja projektów PPP w Polsce. Zanim przejdę do omawiania szczegółowo państwa projektu i idei realizacji tego projektu, albo inaczej inżynierii projektu, realizacji takiego projektu, w celu uporządkowania naszej dyskusji chciałbym zwrócić państwa uwagę na specyfikę partnerstwa publiczno-prywatnego jako tego elementu, który nie jest realizowany przez wiele podmiotów i który jest specyficznym zamówieniem publicznym w myśl ustawy Prawa zamówień publicznych. Termin partnerstwa publiczno-prywatnego ma dwa znaczenia. Jest mylony z zamówieniem publicznym. Za chwilę będę chciał to państwu powiedzieć dlaczego. On jako termin realizacji PPP ma bardzo dwa znaczenia, jedno szersze, jedno węższe. Szersze pozwolicie państwu, że zostawię, bo to jest taki bardzo, bardzo duży worek ze specyficznego zamówienia publicznego. Zajmijmy się tą częścią bardzo węższą, która jest regulowana ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym, opiera się na podziale zadań i ryzyk. Reguluje ją ustawa z 2009 roku i o tym będziemy chcieli z państwem rozmawiać. W zakresie Żeby zrozumieć ideę i różnicę tradycyjnej formy realizacji zadań publicznych, należy zwrócić uwagę, że projekty partnerstwa publiczno-prywatnego są to projekty łączące w sobie element projektu, inwestycji i eksploatacji, które są realizowane w oparciu o umowę pomiędzy partnerem publicznym i partnerem prywatnym, która ta umowa jest umową wieloletnią. Warto zwrócić uwagę, że średni okres zawierania takich umów to jest 10, 30 do 70 lat. W związku z tym proszę sobie wyobrazić, jaki element analityczny należy przeprowadzić, żeby wiedzieć, jaka jest wartość pieniądza w czasie, jaka jest wartość usługi, którą będziecie kupować za 30 lat, jeśli takowy projekt byście realizowali. Co ważne i co istotne w definicji partnerstwa publiczno-prywatnego, żebyśmy mogli przystąpić do realizacji takiego projektu, to jest wspólnota działań sektora publicznego i prywatnego, bo nie ma projektów partnerstwa publiczno-prywatnego bez podmiotu publicznego, który jest inicjatorem takich realizacji takich projektów. I nie ma projektu partnerstwa publiczno-prywatnego bez partnera prywatnego, który jest partnerem wieloletnim takiej świadczenia, takiej usługi. Partner publiczny ponosi odpowiedzialność polityczną w zakresie realizacji jakości, ilości świadczonej usługi, a partner prywatny ponosi odpowiedzialność za proces gospodarczy świadczenia tej usługi. Można by tak powiedzieć i rzec, że projekty partnerstwa publiczno-prywatnego są hybrydą prywatyzacyjną. To jest taki ostatni element przed elementem prywatyzacyjnym, który pozwala wyodrębnić z procesu świadczenia usług publicznych ten element gospodarczy, który jest przekazywany partnerowi prywatnemu, a ten element polityczny zwany w nomenklaturze PPP to jest właśnie odpowiedzialność polityczna za jakość, ilość i poziom świadczonej usługi, czyli de facto państwo odpowiadacie za tą usługę, a realizowana jest ona przez podmiot prywatny. Co nam daje i dlaczego stosujemy partnerstwo publiczno-prywatne, to już takie końcówka w zakresie wprowadzenia. Jeśli podmiot publiczny nie dysponuje odpowiednimi zasobami środków publicznych na realizację zadań, ma dwie alternatywy: albo sprywatyzować tą dziedzinę i domenę władzy publicznej, nie ponosząc, jak gdyby nie mając wpływu na sposób i formę jej realizacji, albo może znaleźć inną formę realizacji tej inwestycji. Jedną z taką hybryd prywatyzacyjnych jest partnerstwo publiczno-prywatne, gdzie, tak jak powiedziałem wcześniej, wyodrębnia się ten proces gospodarczy i polityczny, czyli tam wyodrębniliśmy tą działalność gospodarczą od działalności świadczenia tej usługi, czyli od odpowiedzialności politycznej. Warto jeszcze, zanim będziemy mówić o Powiatowym Centrum Rehabilitacji, czyli o Państwa projekcie połączonym z Domem Kultury dla miasta Wołomin, wskazać różnicę pomiędzy tradycyjną formą, czyli tym, o czym Państwo doskonale wiecie, bo macie wieloletnie doświadczenia w zakresie nadzorowania jednostek, które realizują zadania publiczne. Warto tutaj w tym miejscu powiedzieć, że dotychczas, jeśli mówimy o tym, że nie realizowaliście żadnego projektu partnerstwa publiczno-prywatnego, to będzie nowum dla Państwa, zarówno dla Państwa, jak i osób, które operacyjnie będą zajmowały się wdrażaniem takiego projektu i przygotowywaniem takiego projektu. Jak wcześniej wspomniałem, są to projekty wieloletnie, które mają na celu pozyskanie kapitału prywatnego w celu realizacji zadań publicznych. Za chwilę spodziewam się pytania od Państwa, gdzie jest interes partnera prywatnego w zakresie realizacji takiego zadania, ale myślę, że jak przejdziemy prezentację, to będzie nam łatwiej odpowiadać na takie pytania. Jak wspomniałem, proces partnerstwa publiczno-prywatnego jest procesem wspólnym pomiędzy podmiotem sektora publicznego i prywatnego. Warto, żeby zrozumieć ideę i zrozumieć, dlaczego jest to korzystne zarówno dla mnie jako podmiotu publicznego, ale też warto zrozumieć, jakie korzyści z tego ma podmiot prywatny, bo tylko taka możliwość syntetycznego myślenia pozwoli nam na odpowiednie uporządkowanie, usystematyzowanie projektu w taki sposób, aby potencjalnie pozyskać takiego partnera prywatnego, który będzie naszym partnerem świadczeniodawcą przez okres, na który zawrzemy z nim umowę. A który będzie dla nas realizował zadanie. Wyjdźmy od korzyści sektora publicznego. Pierwszą z korzyści sektora publicznego przy realizacji projektów PPP jest szybsze wdrażanie projektów, pomimo nieposiadania pieniędzy, ponieważ jak Państwo będziecie cały czas ode mnie słyszeć, za proces realizacji projektu PPP i jego finansowanie jest odpowiedzialny partner prywatny. I tutaj z tyłu głowy nadal mam pytanie od Państwa, a za co ten partner prywatny będzie pracował? Bo nie jest on podmiotem, który będzie altruistycznie wykonywał zadania zlecone gmin i powiatów. Mamy kolejną korzyść w formie zdynamizowanego procesu rozwoju infrastruktury, ponieważ takie projekty realizuje się szybciej, a po drugie te projekty realizuje się nie mając pieniędzy, możemy oglądać takie obrazki, jakie pan starosta nam wcześniej pokazał. I odpowiadać sobie na pytanie, kiedy znajdziemy środki na to, aby uporządkować ten przedmiot byłego basenu niedoszłej naszej wizytówki czy to miasta, czy powiatu. Projekty partnerstwa publiczno-prywatnego gwarantują wyższą jakość świadczonej usługi. I myślę, że tutaj to nie podlega dyskusji, że projekty realizowane przez partnerów prywatnych i usługi świadczone przez partnerów prywatnych są na wyższym poziomie ich świadczenia. Tym bardziej, że jak już Państwo usłyszeliście, odpowiedzialność polityczna za realizację projektów partnerstwa publiczno-prywatnego, czyli za ilość, jakość i poziom świadczonej usługi jest w Państwa ręku. Tak obrazowo mogę Państwu tylko powiedzieć, żeby przybliżyć Państwu i umożliwić Państwu zrozumienie tego idei partnerstwa publiczno-prywatnego i tej formy odpowiedzialności i wyodrębnienia formy gospodarczej, to moglibyśmy powiedzieć, że Polskie Koleje Państwowe zostały sprywatyzowane, czyli ten zakres gospodarczy został przekazany firmie, która się tym zajmuje, ale jednak za poziom i jakość świadczonej tej usługi jest nadal odpowiedzialny podmiot publiczny, o czym czasami jednostki nadzorujące transport w tym kraju zapominają i potrafią wystąpić i powiedzieć, że to nie jest ich problem, bo to jest sprywatyzowana kolej. I to jest właśnie to, że mieszkańcy mają możliwość korzystania z tej usługi i nie do końca oni wiedzą, bo proszę Państwa, proszę pamiętać, że jak Państwo jeździcie po świecie, to korzystacie z usług publicznych innych jednostek, nawet nie wiedząc, że świadczą je podmioty prywatne na rzecz podmiotów publicznych, bo większość transportu, większość wodociągów, większość kanalizacji, większość obsługi dróg, autostrad, oświetleń, przedszkoli, szkół w różnych najbliższych nam krajach europejskich, typu Niemcy, Czesi, są realizowane przez podmioty prywatne, a partner publiczny jest tylko płatnikiem ich tej usługi i ponosi odpowiedzialność za to, żeby ta usługa była na najwyższym poziomie świadczona. Kolejną korzyścią dla sektora publicznego jest wzrost innowacyjności w dostarczaniu usługi, bo to partner prywatny jest, jak to kiedyś powiedział jeden z ministrów administracji, że ile razy powiat albo gmina buduje szkołę albo domy komunalne i może lepiej ten proces budowlany zostawić deweloperowi, który ma doświadczenie, jest to jego core biznesem, a korzystać później tylko z tego dobrodziejstwa, a nie odwrotnie uczyć się budowy bardzo specyficznych instytucji i przez wyspecjalizowane spółki. Większa efektywność operacyjna, ponieważ to partner prywatny zarządza operacyjnie tym przedsięwzięciem. Uwzględnienie całości okresu życia aktywów, o którym Państwu za chwilę będę pokazywał na jednym schemacie, żebyśmy zrozumieli, jaka jest różnica między formą tradycyjną a PPP. Redukcja całkowitych kosztów projektów, bo to partner prywatny ponosi całe ryzyko finansowe tej inwestycji, a należy sobie szybko odpowiedzieć, że jeżeli partner prywatny ma ponieść ryzyko finansowe i sfinansować to przedsięwzięcie, to on będzie oczekiwał, że to przedsięwzięcie będzie dla niego również opłacalne i będzie chciał tą usługę na takim poziomie, abyście Państwo mu za nią płacili. lepsze zrozumienie całkowitych kosztów fazy eksploatacyjnej i inwestycyjnej i myślę, że tutaj będzie, do tego są potrzebne analizy, aby to zrozumieć. Korzyści dla sektora prywatnego, ponieważ jak są dla sektora publicznego, to muszą być dla sektora prywatnego, aby chciał realizować takie projekty. To stabilny, długoterminowy kontrakt, ponieważ zawarcie umowy na lat 30, przyjmijmy, jest to gwarancja posiadania sztywnych wydatków po stronie podmiotu publicznego, który gwarantuje partnerowi prywatnemu możliwość świadczenia tej usługi przez lat 30 i nierozwiązywania umowy, bo ta umowa jest nierozwiązywalna w momencie jej zawarcia. Niezależność od rocznych budżetów sektora publicznego, ponieważ jak Państwu wspomniałem, są to wydatki sztywne, one wymagają podjęcia przez Państwa uchwał wynikających z realizacji takiego projektu, zgłoszenia tego ministrowi finansów. I jak gdyby z uwagi na to, że to są projekty generujące możliwość albo wpływające na długi deficyt sektora publicznego. Partner prywatny posiada bodźce do osiągania dobrych wyników, dostarczania usługi wysokiej jakości, jeśli Państwo wyspecyfikujecie, że za wysoką jakość płacicie więcej. Możliwość generowania dodatkowych przychodów od strony trzeciej, to jest element, na który zwracam Państwu uwagę, bo będę chciał Państwu troszkę przemodelować albo inaczej przybliżyć, jaki powinien być model, jaki powinniście zakreślić partnerowi prywatnemu, aby zachęcić go do realizacji takiego projektu. A tym samym, jeśli mówimy o możliwości pozyskiwania dodatkowych dochodów, to proszę tego nie rozumieć, że to jest ponad umowa dochód. Ten dochód uzyskiwany przez partnera prywatnego obniża Państwa udział w projekcie partnerstwa publiczno-prywatnego o tyle Państwo, o ile więcej partner prywatny komercyjnie zarobi przy świadczeniu usługi, którą Państwo mu zlecacie, o tyle mniej Państwo będziecie płacić za tą usługę, którą mu zlecacie. Okazja do wykorzystania komercyjnych innowacji. Innowacji na świecie jest wiele, ale nie zawsze jest możliwość ich korzystania i wykorzystywania przez sektor prywatny. A możliwość świadczenia takiej usługi daje tak zwane połączenie tej jednostek badawczych z wdrożeniowymi w zakresie świadczenia usług publicznych. Tu chciałbym Państwu pokazać, jak wygląda, ile jest form realizacji inwestycji, tej samej inwestycji, bo przyjmijmy, że każdy z tych klocków to jest ta sama inwestycja. Dla przykładu Państwa projekt, który może ewaluować od własności publicznej, tej po lewej stronie sformułowanej, poprzez projektowanie i budowę, zarządzanie, tylko finansowanie, zarządzanie budowa, finansowanie, zarządzanie, przekazywanie i na końcu ostatni element, który jest prywatyzacja, a przed prywatyzacją jest właśnie ta hybryda prywatyzacyjna partnerstwa publiczno-prywatnego. Czyli proszę sobie wyobrazić, ile form w tej chwili dostępnych z uwagi na partnerstwo publiczno-prywatne, ile form realizacji tej samej inwestycji jest możliwych do realizacji nie tylko poprzez własność publiczną i realizacji tego na poziomie największego ryzyka, bo proszę też zwrócić uwagę na opis osi, na których został przedstawiony poziom ryzyka ponoszonego przez sektor prywatny, kiedy jest najwyższy, a kiedy jest ponoszony przez sektor, kiedy poziom zaangażowania sektora prywatnego jest najwyższy. Jak Państwo weźmiecie to pod uwagę i przyłożycie to sobie właśnie do opisu osi tego wykresu, to czym większe zaangażowanie partnera prywatnego, tym mniejsze ryzyko sektora publicznego, a tym samym tym większe ryzyko, tym większy sukces albo możliwość realizacji tego projektu. Ostatnią, a zarazem chyba najważniejszą korzyścią dla sektora publicznego w zakresie zmiany sposobu i formy realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego jest to, że dobrze sformułowany projekt partnerstwa publiczno-prywatnego zgodnie z artykułem 158 ustawy o finansach publicznych nie wpływa na deficyt gminy z powiatu i nie wpływa końcowo na deficyt sektora finansowego. I w związku ze zmianą ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym w zakresie inkorporacji europejskiej decyzji Eurostatu 18/2004, która jasno wskazuje, jakie ryzyka należy ponieść i przekazać partnerowi prywatnemu, aby tego projektu nie mieć konieczności zaliczania do projektu i do długu, bo nie wiem, na jakim państwo jesteście poziomie, ale myślę, że taką jedną z przyczyn coraz szerszego stosowania PPP w Polsce przez samorządy jest właśnie zbliżanie się do tej czarodziejskiej cyfry 2/3 albo 60%, w zależności jaką ustawę czytamy. I warto tutaj powiedzieć, że te ryzyka przekazane partnerowi prywatnemu zgodnie z decyzją Eurostatu pozwalają na ominięcie RAF związanych z zaliczaniem tego długu do długu publicznego i tym samym realizację zadań publicznych mimo braku środków finansowych na realizację takich zadań. Jeszcze tutaj dla osób, które zajmują się budżetowaniem albo które nadzorują finanse, warto zwrócić uwagę, że zgodnie z przygotowywaną nowelizacją ustawy o finansach publicznych wydatki związane z projektami partnerstwa publiczno-prywatnego w najbliższym czasie zostaną wyłączone z wydatków bieżących i będą mogły być kwalifikowane jako wydatki majątkowe i tym sposobem będzie można rozpocząć wydatkowanie środków na przygotowanie takich projektów bez konieczności obciążania długu. A teraz chciałbym, żebyśmy przeszli już do omawiania, albo jeszcze zanim, to chciałbym, żebyśmy zrozumieli, żeście państwo zrozumieli, bo myślę, że większość z państwa ma tą świadomość, ale ci, co jeszcze nie doczytali materiału, warto by było, żebyście państwo spojrzeli, jakie są różnice pomiędzy tymi formami, które państwo do dzisiaj stosujecie w zakresie usług publicznych, czyli przedmiotu umowy, który w metodzie tradycyjnej jest dostarczenie aktywów, więc jeśli mówimy o tym, że państwo chcielibyście realizować projekt tego centrum, przyjmijmy tą nazwę skróconą centrum, to w metodzie tradycyjnej zlecilibyście opracowanie projektu, skosztorysowanie i wybudowanie tego projektu. Jeśli mówimy o PPP, to szukacie partnera prywatnego, który sam sobie to zaprojektuje, sam sobie to sfinansuje i sam sobie to wybuduje, a będzie świadczył usługę dla państwa. I to jest to clue najważniejsze, dlaczego musimy się tego nauczyć, bo w metodzie tradycyjnej zawsze elementem poszukiwania albo elementem ogłaszania było aktywo, a nie usługa. I analogicznie idąc teraz dalej, wszystkie ryzyka, jeśli realizowaliśmy to metodą tradycyjną, były ryzykami naszymi jako podmiotu publicznego. Jeśli realizujemy projekt w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, to możemy te ryzyka alokować, scedować i przekazać partnerowi prywatnemu. Ostatnia rzecz przed omawianiem państwa projektu, to chciałbym, żebyście państwo przyjrzeli się metodzie tradycyjnej versus metodzie PPP i mieli, albo inaczej, przypomnieli sobie realizowane przez państwa projekty metodą tradycyjną i zastanowili się, czy one kiedykolwiek wymagały korekty w zakresie harmonogramu i czy te kiedykolwiek wymagały korekty w zakresie zakresu tego przedsięwzięcia. I to jest właśnie ta faza budowlana w metodzie tradycyjnej, która obrasta kolejnym aneksem, który zmienia terminy wykonawcze, a również zmienia zakres umowy, który nie był przewidziany albo nie został objęty umową pierwotną. I proszę popatrzeć na metodę PPP, która pokazuje, że szacowany faza budowy jest fazą stałą. Dlaczego się tak dzieje, że ona jest fazą stałą? Z tym, zgodnie z tym, co już Państwo wiecie, partner prywatny zajmuje się i pozyskuje finansowanie i projektowanie tego modelu biznesowego, a państwa płatności za udostępnianie tej infrastruktury rozpoczynają się dopiero wtedy, kiedy ta infrastruktura jest gotowa. W związku z tym partner prywatny po pierwsze nie dostanie po zawarciu umowy od państwa dodatkowych pieniędzy za to, że nie przewidział pewnych prac, a po drugie termin jego pierwszej płatności będzie terminem granicznym uzyskiwania pierwszych wpływów od podmiotu publicznego i to jest warte zwrócenia uwagi. Przejdźmy teraz już do tego, do czego Państwo, myślę, chcieliby wysłuchać, czyli Powiatowego Centrum Rehabilitacji, Integracji i Wsparcia oraz Miejskiego Domu Kultury w Wołominie, który projekt, jak powiedziałem, wiem, że został Państwu przedstawiony, więc ja go tylko w niektórych momentach pozwolę sobie omówić, tylko po to, żeby wywołać dyskusję albo inaczej, żeby nie wywoływać niepotrzebnej dyskusji na tematy, które były objęte analizą. Jak Państwo wiecie, celem powiatu Wołomin, jak zostało tu przedstawione, jest powstanie Centrum Integracji Rehabilitacji Wsparcia przy ulicy Broniewskiego. Centrum będzie się składało z części usługowo-publicznej, środowiskowego domu samopomocy typu A, z pracowniami rękodzielniczymi, plastycznymi, sportowymi i zajęciami grupowymi, Centrum Rehabilitacji Społecznej oraz dodatkowych pomieszczeń, takich jak punkty gastronomiczne, kioski i prasa, które będą umożliwiały partnerowi prywatnemu, jak już Państwo wiecie, pozyskiwanie tych dodatkowych środków, czyli patrz dalej, obniżanie, pozwolą na obniżanie kosztów, które Państwo jako podmiot publiczny będziecie przekazywać na realizację zadań publicznych. Mamy też cel gminy Wołomin, której celem jest zrealizowanie obiektu miejskiego kultury przy ulicy Broniewskiego, który będzie się składał ze strefy publicznej, tak samo wykorzystywanej przez miasto, jak i przez powiat, ale również będzie składał się ze strefy komercyjnej, handlowo-usługowej, przeznaczoną na działalność gospodarczą i gastronomiczną, rozrywkową lub sportową, z którego partner prywatny winien czerpać korzyści po to, aby obniżyć wartość państwa projektu. Jak Państwo przypominacie sobie, przekazane przez pana starostę, pokazane te takie dwie tetki, jedna odwrócona z drugiej strony, jedna do góry nogami, to proszę sobie odpowiedzieć, dlaczego warto realizować wspólnie ten projekt na jednej działce, który jest projektem wspólnym i aż byłoby aż nienaturalnym jego rozdzielanie i nienaturalnym byłoby prowadzenie dwóch odrębnych inwestycji i poszukiwania dwóch odrębnych dróg realizacji takiego projektu. Założyliśmy w naszym opracowaniu, że Centrum Integracji ma stanowić powiązaną funkcjonalną całość, jak wspomniałem, zarówno dla gminy i powiatu, ale ma być na tyle wyodrębnione i odrębnym projektem, aby w przyszłości po zakończeniu tego projektu, bo to też ważne, po zakończeniu umowy partnerstwa publiczno-prywatnego, ta infrastruktura staje się własnością podmiotu, który przez wiele lat płacił za świadczenie usługi na nim, czyli wprost nazywając albo inaczej na wprost mówiąc, po zakończeniu okresu umowy Państwo macie stać się właścicielami tej nieruchomości, która była wybudowana na Państwa cele. Stąd założenie, żeby funkcjonalnie one były na tyle odrębne, żeby można je było odrębnie przekazać dwóm niezależnym organom publicznym. W celu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w formule partnerstwa publicznego jest niezbędne przyjęcie trybu, aby oba podmioty, zarówno powiat, jak i gmina, mogły wybrać partnera prywatnego. W naszym opracowaniu przygotowaliśmy Państwu taki draft, taki projekt uchwały, który upoważnia zarówno powiat, jak i gminę do realizacji takiego przedsięwzięcia. To nie jest rzecz nowa, bo takie projekty realizuje się wspólnie w Polsce przez różne... Dalej? Realizuje się wspólnie przez jednostki publiczne, które jak gdyby ich zadania się przenikają w zakresie świadczenia usług publicznych. Przedmiot przedsięwzięcia wpisuje się w zadania powiatu. Tu pozwoliliśmy sobie przytoczyć przepisy prawa, które mówią o tym, że zarówno promocja ochrony zdrowia zgodnie z artykułem 4 ust. 1 punkt 2 ustawy o samorządzie powiatu, jak również wspieranie osób niepełnosprawnych, co państwo zakładacie, jest zgodne z artykułem 4 ust. 1 punkt 5 ustawy o samorządzie powiatu. Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych jest zgodne z ustawą o samorządzie powiatu. Promocja powiatu zgodna z artykułem 4 ust. 1 punkt 21 ustawy o samorządzie powiatowym, czyli przyjmując, że założyliśmy funkcjonalną możliwość realizacji projektu wspólnego, pozwala państwu na realizację tego projektu w całości, czyli odpowiadam na pytanie, czy powiat może realizować takie zadanie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego jako zadanie własne powiatu. Część przedsięwzięcia stanowi również zadanie gminy. Myślę, że nie będę państwa tym zanudzał, ale rzeczywiście gmina też, zadanie, które wyznaczyła sobie gmina jako zadanie wspólne, jest zadaniem wpisanym w obowiązki wynikające z ustaw około samorządowych, które narzucają państwu zakres prac i zakres świadczenia usług na rzecz swoich mieszkańców. Jakie są zobowiązania stron umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym? Pozwoliłem sobie przytoczyć tylko trzy, ale to są takie właśnie wyznaczniki realizacji projektu. Partner prywatny w projekcie PPP, jak państwo już wiecie, ma realizować całe przedsięwzięcie, jak również ponosi całkowite ryzyko finansowe i przygotowawcze tego projektu. Zadaniem podmiotu publicznego jest współdziałanie w osiąganiu celu przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie wkładu własnego, jeśli takowy jest. U państwa jest przewidziane, że jesteście państwo właścicielem gruntu, jak państwo przejrzeli nasze założenia. Będziecie państwo musieli wnieść tą nieruchomość, czy to do spółki celowej, czy to do, w której będziecie posiadać udziały lub nie. Od razu powiem, że zgodnie z ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym podmiot publiczny może wnosić wkład własny w różnych formach, a bezpieczeństwo wnoszenia tego wkładu jest takie, że spółki celowe powoływane na potrzeby realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w przedmiocie swojego działania mają tylko ten obszar działania, do którego zostały powołane i który jest spójny albo tożsamy z zakresem ogłaszania przez państwa projektu partnerstwa publiczno-prywatnego, który partner prywatny ma świadczyć, czyli wprost mówiąc, jeżeli partner prywatny, do którego wniesiecie, do spółki celowej wniesiecie wkład własny w formie nieruchomości, postanowiłby zmienić samodzielnie zakres przeznaczenia tej nieruchomości, to z mocy ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym ta nieruchomość automatycznie wraca do podmiotu publicznego. To jest informacja dla osób, które chciałyby zapytać, a co się stanie, jak zmieni się formuła realizacji projektu przez podmiot prywatny. Jakie są elementy obowiązkowe, bo też to będzie umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym, bo to będzie też, to jest też element tego, jakie prace należy wykonać, żeby odpowiedzieć, albo inaczej, żeby obowiązkowe elementy umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym wypełnić treścią. Obowiązkowym elementem umowy jest przedmiot umowy, który jest już przez państwo określony. Zobowiązania stron, które są mgliście nakreślone, a które będą dopiero kształtować się wtedy, kiedy państwo będziecie do końca wiedzieć, co też do końca chcecie i co też na przykład możecie Państwo zaproponować w celu pozyskania partnera prywatnego. To są elementy, umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym jest tożsama z ogłoszeniem o poszukiwaniu partnera publiczno-prywatnego. W związku z tym to, co Państwo napiszecie w ogłoszeniu, musi się później znaleźć w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym. W takim obowiązkowym zapytaniu, które Państwo będziecie kiedyś formułować, musi być jasno określone wynagradzanie partnera prywatnego. Ja za chwilę powiem kilka zdań, jakie są możliwości, które się rysują przy tego typu projekcie, który Państwo zamierzacie realizować. Skutki nienależytego wykonania i niewykonania zobowiązania, bo to, jak Państwo już wiecie, jeśli jesteście odpowiedzialni za jakąś ilość świadczenia usługi, płacicie za tą usługę, to macie obowiązek monitorowania, bo to jest to, co podlega dyscyplinie finansów publicznych, czyli płacenie za usługę tylko tą, jaka została zakontraktowana. Muszą być określone jasno zasady kontroli realizacji przedsięwzięcia przez podmiot publiczny, bo tutaj należy zwrócić uwagę, że nie trzeba być właścicielem piekarni, żeby wiedzieć, jakich bułek się chce, jakie bułki mają być Państwu dostarczone, czyli de facto w umowie o PPP nie musicie Państwo być właścicielem spółki, która będzie realizować to zadanie, a zasady kontroli realizacji tego zadania będziecie mieli takie same, jakby wynikały z przepisów własnościowych, bo one muszą znaleźć się w umowie o PPP, czyli nie jesteśmy właścicielem spółki, ale mamy możliwość jej kontroli na każdym etapie i nie ma możliwości nam ktokolwiek jej odmówienia. To ustawodawca przewidział na etapie tworzenia ustawy partnerstwa publiczno-prywatnego. Postanowienia odnośnie tworzenia spółki SPV, jeśli takowa będzie tworzona, bo proszę pamiętać, że projekty partnerstwa publiczno-prywatnego mogą być również ustawoumowne, w związku z tym nie musi być spółki, może być tylko umowa o świadczenie takiej usługi, ale u Państwa to akurat nie występuje, bo tu jest ewidentnie potrzeba wybudowania infrastruktury. Takie elementy występują na przykład przy zlecaniu transportu środkami, które świadczy partner prywatny swoimi środkami transportu. Obowiązkowym elementem umowy jest postanowienie odnośnie wkładów stron, o czym Państwu powiedziałem, i elementy wynikające z regulacji sektorowych realizowanych projektów. Finansowanie przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego, już wiemy, że partner prywatny w całości ponosi odpowiedzialność za wydatki zrealizowane w projektach, ma obowiązek sfinansowania przedsięwzięcia. Podmiot publiczny może, ale nie ma obowiązku wnoszenia i ponoszenia wydatków na realizację przedsięwzięcia, czyli jeśli chce je ponosić, to nie dlatego, że ma takie, jakby to nieładnie powiedzieć, widzimisię, tylko dlatego, że to automatycznie obniża wynagrodzenie, które przekaże partnerowi prywatnemu, jeśli cokolwiek wnosi do takiego przedsięwzięcia, nawet w formie wykonywanych prac. To jest schemat, który warto omówić, ponieważ w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego musimy szukać tego złotego środka sukcesu, który jest spoiwem pomiędzy celami podmiotu publicznego, którego celem jest udostępnianie infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa, a tą komercyjną częścią i komercyjną motywacją inwestora prywatnego, który jest zafiksowany albo inaczej nakierowany na osiąganie korzyści ekonomicznej, i żeby znaleźć ten czynnik łączący cele i motywacje, czyli cele społeczne i motywacje gospodarcze, należy znaleźć, proszę Państwa, wynagrodzenie, jakie chcemy zapłacić partnerowi prywatnemu, bo to jest właśnie łącznikiem pomiędzy motywacją inwestora prywatnego a celami inwestora publicznego. Czyli żeby pogodzić wodę i ogień, trzeba znaleźć wynagrodzenie. I to jest Państwa zadanie, i to jest moje zadanie dzisiaj, żeby Państwu dać pełną wiedzę, jakie są możliwości formy wynagradzania. Nie chciałbym powiedzieć, że przy tym projekcie, ale w ogóle jakie są formy obowiązujące w projektach PPP, jakie mogą być wynagradzania. Aczkolwiek forma inaczej, specyfika przedsięwzięcia, które państwo zamierzacie realizować, automatycznie motywuje albo przyporządkowuje formę wynagradzania, no bo jeśli projekt ma opierać się na tym, że państwo jako powiat chcecie uzyskać przestrzeń biurowo, dydaktyczno, zdrowotno, leczniczą, no to wiadomo jest, i tam chcecie świadczyć swoje usługi, to ta część nie jest częścią komercyjną. To jest część, która ma być dla państwa gotowa i to się nazywa element wynagradzania za tak zwaną gotowość. Jeśli mówimy, że gmina chce mieć centrum kultury, gdzie odpowiedzialność za centrum kultury, jego funkcjonowanie, jego sprawowanie takiej bieżącej działalności jest domeną gminy i nie ogłasza w tym samym projekcie pozyskanie tak zwanego operatora, który zdjąłby z niej obowiązek świadczenia takiej usługi, to tak samo ona będzie, ta część jest zablokowana gospodarczo. Ten partner prywatny ma tylko dostarczyć to aktywo, czyli ono ma być gotowe do świadczenia przez państwa usługi na wystandaryzowanym poziomie. W związku z tym on nie jest w stanie prowadzić gospodarczej działalności komercyjnej na tej przestrzeni, czyli państwa wynagrodzenie jest jego wynagrodzenie jest państwa gotowością do jak gdyby przekazania tej części. Czyli patrz, my wynajmujemy sobie pokój hotelowy i my wiemy, co my w nim chcemy, tak? I za niego płacimy. W związku z tym to wynagrodzenie już jest trochę zmodelowane. Jakie mamy wynagrodzenie, jeśli już powiedziałem, że motywacją i takim modelowaniem przy państwa projekcie jest wynagradzanie uzależnione od gotowości eksploatacyjnej, czyli podstawą wypłaty wynagrodzenia inwestorowi prywatnemu jest gotowość do eksploatacji całej bądź określonej części inwestycji. Wyznaczenie podstawowego strumienia płatności prostsze jest niż w opłatach na poziomie za wykorzystanie w projektach innych, komercyjnych. Zastosowanie metody wynagradzania za gotowość eksploatacyjną jest możliwe w dużych projektach, czyli w państwa projekcie. Jest ono zależne od projektu w zakresie określenia gotowości eksploatacyjnej. Może ona być specyfiką właśnie usług takich jak więzienia, szpitale, szkoły, budynki mieszkalne, czyli takie, które partner prywatny nie ma wpływu na to, co państwo do końca to zrobicie, bo państwo jemu wyspecyfikowaliście, że chcecie mieć takie i takie pomieszczenia w takiej i w takim standardzie, w takiej i w takiej ilości i państwo bierzecie ryzyko za to, co się tam dzieje, że państwo będziecie świadczyć usługi na bazie tej infrastruktury. Z uwagi na fakt, iż w oparciu o wstępną analizę, którą przeprowadziliśmy państwa projektu, model realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego, który jest najbardziej zbliżonym modelem, który warto rozważyć do zastosowania, to jest model, którym przekazuje partnerowi prywatnemu projekt tej inwestycji, budowę, finansowanie, utrzymanie całości infrastruktury przez okres świadczenia umowy. Czyli nie jest to klasyczne zamówienie publiczne opierające się na tym, że zlecicie państwo realizację projektu odrębnie, odbierzecie projekt, wybierzecie wykonawcę, odbierzecie inwestycje i przekażecie ją w zarządzanie. To jest model, który daje możliwość kształtowania partnerowi prywatnemu takiej formy realizacji tej usługi, która odpowiada państwa specyfikacji, czyli dostarczenia tego aktywa za gotowość, ale to państwo, i tutaj proszę, żebyście państwo mnie źle nie zrozumieli, nie możecie w przyszłości wpływać na to, jak ten budynek będzie wyglądał, jak on będzie zbudowany. Państwo wyspecyfikujecie pomieszczenia, które chcecie mieć, a czy on będzie budowany z lepszych materiałów lub z gorszych, to one mają dawać gwarancję świadczenia usługi na standardzie wyspecjalizowanym, a to dlatego, że ten obowiązek bieżącej eksploatacji tego obiektu pozostaje pod nadzorem partnera prywatnego. Ja powiedziałem o bardzo skrajnym elemencie, bo w większości dzieje się tak, że partner prywatny woli ponieść na początku dużo większe nakłady inwestycyjne w zakresie zastosowania najnowocześniejszych technologii, inteligentnych budynków i najnowocześniejszych technologii, czy to w zakresie energetyki, czy to w zakresie wentylacji, czy to też w zakresie budowy i ocieplania tej inwestycji, a to dlatego, że to on przez okres lat 30 za określone pieniądze będzie eksploatował ten budynek na państwa rzecz. W związku z tym chciałby ponosić jak najmniejsze koszty bieżące realizacji takiej inwestycji i nie możecie mu państwo narzucać, tak jak w klasycznym zamówieniu, sposobu realizacji tej inwestycji, czyli patrz wprost, nie możecie państwo mu narzucać, jeśli mówilibyśmy o usłudze przewozu publicznego, czy on ma kupić Mercedesy, czy ma kupić Sany, on ma świadczyć usługę na takim standardzie, jaki państwo oczekujecie. Czyli to jest taka warta podkreślenia rzecz, że to partner prywatny podejmuje decyzję co do kształtu tego projektu. Wynagradzanie w modelu, który państwu przedstawiłem, jest formą płatności podmiotu publicznego, w tym przypadku zarówno od strony gminy, jak i od strony powiatu, za co partner prywatny operuje, czyli świadczy usługę w dedykowanej części kompleksu stanowiącą większość tego projektu, a w mniejszej części prowadzi działalność gospodarczą na własne ryzyko, o czym państwo powiedzieliśmy, bo myślę, że jak głębiej będziecie państwo analizować ten projekt i zaczniecie coraz bardziej dochodzić do określania tej struktury tego projektu, to będzie trzeba zobaczyć, jaka jest część taka, którą państwo w 100% realizujecie i z niej korzystacie i za nią płacicie, a ile dacie możliwości pozyskania partnerowi prywatnemu z komercyjnej działalności prowadzonej na tej bazie tego projektu po to, aby jak najwięcej ograniczyć wasz udział finansowy. Więc chciałbym, żebyście państwo mieli tą świadomość, że warto modelować ten projekt w taki sposób, jak dzisiaj miałem okazję z panem starostą rozmawiać, aby spróbować znaleźć jak największe możliwości pozyskiwania przez partnera prywatnego pieniędzy, bo to nie są pieniądze, które on będzie pozyskiwał do własnej kieszeni, tylko to będą pieniądze, które będą liczone w projekcie jako wasz udział, który będzie zmniejszał wynagrodzenie, które będziecie musieli ponieść partnerowi prywatnemu. W związku z tym państwo jako podmiot...
Ponieważ dosyć długo to trwa,
już jesteśmy na końcu.
Albo pan to kończy w miarę szybko, albo robimy przerwę, bo inaczej to po prostu już tyle słyszeliśmy i właściwie takie rzeczy bardzo ogólne pan mówi, o których my wiemy. Nas interesuje bardziej szczegóły.
Słucham.
A to, co pan powiedział, to wydaje mi się, że powtarzanie tego przy każdej okazji nie ma sensu.
Myślę, że w związku z tym, jeśli taka jest wola, jestem gotowy odpowiadać na pytania, a pozwoliłem sobie na tak długi wstęp, bo myślę, że one będą się kręcić wokół rzeczy, które zostały przedstawione.
Dobrze, dziękuję panu dyrektorowi za wyczerpujące przedstawienie sprawy. Chciałbym, żeby również państwo mieli czas na to, żeby zadać pytania, bo to najbardziej nas interesuje, dlatego chciałem, żeby albo zrobić przerwę, albo jedziemy bez przerwy. Otwieram dyskusję w temacie dotyczącym przedstawionego przez pana starostę, jak i przez naszego tutaj pana dyrektora, który przedstawił partnerstwo publiczno-prywatne. Jako pierwszy zgłasza się do dyskusji pan Maciej Urbanowski. Proszę bardzo.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, powtórzę po części przynajmniej te argumenty, które wczoraj padały na komisji. Pierwsza sprawa to tryb przeprowadzania tego projektu uchwały w moim przekonaniu nie wróży dobrze przyszłości tego projektu, a przede wszystkim nie daje szansy wszystkim decydentom, czyli w tym przypadku Radzie Miejskiej w Wołominie, no i oczywiście przede wszystkim Radzie Powiatu w naszym przypadku, do dobrego zapoznania się, dogłębnego i zrozumienia wszystkich spraw. Tryb sesji nadzwyczajnej w moim przekonaniu kompletnie nie ma uzasadnienia w tym przypadku. Powinniśmy spokojnie się nad tematem zastanawiać, bo w świetle tego, co tutaj dodatkowo on jeszcze przedstawił, jest o czym dyskutować, na pewno. Temat jest bardzo ciekawy, ale chciałbym zwrócić Państwa uwagę na jedną rzecz. W moim przekonaniu jest to absolutna zmiana sposobu myślenia. Jestem radnym 2 kadencji mniej więcej i przedtem jeszcze kilka lat w mieście też spędziłem. To, co my mniej więcej jako Rada Miejska, czy radni w ogóle, czym się kierowaliśmy do tej pory, to jest kompletna zmiana filozofii. Żeby tak uprościć, ale też skorzystać z tego, co było tutaj prezentowane, to powiem tak, to może od szpitala zacznijmy. No bo w szpitalu to mamy główne problemy. Być może partner właśnie ten prywatny potrafiłby nam rozwiązać wiele problemów. Tutaj było wspomniane, że szpitale jak najbardziej się w tej kategorii mieszczą. A przypomnę, wiele dyskusji, które tutaj miało miejsce, ten pomysł PPP to nazwijmy takie quasi-prywatyzacją, że przecież jeden z koalicjantów był tutaj i nie wiem, czy się coś zmieniło, no absolutnie przeciwny tego typu rozwiązaniom, ponieważ prywatne podmioty zupełnie inaczej myślą, mają inną filozofię, inne cele działania. Gdzie tu w wielu przypadkach rzeczywiście się można zgodzić. Czyli po pierwsze pośpiech, zupełnie niezrozumiały. Pan starosta wczoraj, ja bardzo pilnie słuchałem, chciałem wyłapać te najważniejsze elementy, dlaczego taki pośpiech. I argumentem tutaj był, że pan starosta mnie poprawi, jeśli źle zrozumiałem, do końca 2014 musimy tam z SDS-em coś zrobić, bo są jakieś tam, prawda, przepisy, które wchodzą, o których dobrze, doskonale wiemy, że można dostać, nawet pan starosta to wspomniał, przedłużenie na kolejne lata zmian. Sam motyw SDS-u, jakby to była podstawa tej szybkości tych decyzji, tej sesji nadzwyczajnej, no zupełnie mnie nie przekonuje. Brak uzasadnienia do takiego tempa. Wreszcie kolejna sprawa to wartość tej działki. Gdybyśmy tak prześledzili operaty, czy też wartości rynku, przede wszystkim operaty, no bo tym się trzeba posługiwać, to może nie jestem w tym zbyt dokładny, bo nie jestem rzeczoznawcą, ale z tego, co się orientuję, to może być po pomniejszeniu oczywiście wartości rozbiórki, bo to trzeba od tego zacząć. To podejrzewam, że to jest może 2, może 3 miliony. Nie jest istotne, czy milion w tą, czy w tą. Ważne jest, że stosunek wartości działki do tej budowy, która ma tam, jeśli dobrze zrozumiałem, kosztować przykładowo 30 milionów, to jest 10% albo mniej. Czyli wartość, nie mówię pomijalna, ale naprawdę nieznaczna. To ten nasz wkład tutaj rzeczywiście w tym momencie jest niewielki. Podsumowując, moim zdaniem nie ma żadnego uzasadnienia, abyśmy dzisiaj tę uchwałę podejmowali. Żadnego. Tak potężna zmiana w podejściu do naszych obowiązków jako powiatu, jego wykonywania, czy sposobu dojścia do wykonywania, no to jest potężna zmiana. Ja bym wręcz zapytał pana wicestarostę Szafrańskiego, jeśli można, tak bezpośrednio, czy pana wicestarostę, pana starostę Uścińskiego. Co zmieniło się takiego, że nagle podmiot prywatny sprowadzi tutaj na nas powszechny dobrobyt? Dziękuję.
Dziękuję. Może poproszę od razu o usłuchanie się pana starosty Szafrańskiego i pana starosty Uścińskiego.
Szanowny panie radny, nie wiem, dlaczego pan mówi o zmianie. Ja osobiście ani rozumiem, że pana pytanie jest też o politykę, więc ja osobiście ani moje ugrupowanie nie jesteśmy przeciwnikami prywatnego biznesu, ani prywatnych przedsięwzięć, ani partnerstwa publiczno-prywatnego. I niepotrzebnie pan łączy sprawę sprzeciwu Prawa i Sprawiedliwości przeciwko prywatyzacji szpitali, łączy pan z tego typu współpracą partnerów publicznych i prywatnych. To nie ma ze sobą nic wspólnego. Prawo i Sprawiedliwość z innych powodów jest przeciwne prywatyzacji szpitali. Pan to doskonale zna. Ja na ten temat mogę mówić tutaj godzinę. Natomiast myślę, że pan przewodniczący będzie mi chciał przerwać, bo nie jest to tematem dzisiejszych obrad. Nigdy nie wypowiadaliśmy się przeciwko współpracy z prywatnymi przedsiębiorcami. Dziękuję.
Dziękuję za odpowiedź. Czy pan Marek? Nie, dziękuję. Kto chciałby zabrać w tej sprawie głos? Pan Jerzy Mikulski, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym wrócić do sprawy wczorajszej, skądinąd w sposób bardzo niezorganizowany posiedzenia komisji wspólnych, już nie wiadomo kogo z kim, ale z przedstawicielami Rady Miasta Wołomina. Myślę, że i po wnioskach z tych wspólnych obrad i po naszej, po tej dyskusji i po dzisiejszej tutaj prezentacji wiele spraw się nam po prostu wyjaśniło. Ja chciałbym zacząć od podstaw, od początku. Nie znajduję, tak jak tutaj zgadzam się w pełni z radnym Urbanowskim, jakby potrzeby trybu natychmiastowego, takiego nagłego. Pomijam wszystko, że pan przewodniczący oferuje nam tutaj sesję nadzwyczajną. Ja bym poprosił pana przewodniczącego, żeby spróbował z tutaj biurem prawnym może ustalić tą, bo od wczoraj nie mogę znaleźć podstawy prawnej do tego zwołania sesji nadzwyczajnej. Bardzo, bardzo, bardzo poproszę, tak, bo tutaj w podstawie prawnej, którą się pan powołuje, czyli artykułu 15 ustęp 7, to w ogóle ani w statucie powiatu, ani w ustawie o samorządzie powiatu nie znajduje takiego. Ja, więc myślę, że obradujemy tak sobie ad hoc, towarzysko na dyskusji, która jest bardzo istotna, bardzo ważna i której cel jest naprawdę szczytny. Pomijając tą porządkową kwestię, ja wrócę do sprawy i spróbuję zaprezentować swoje stanowisko, które prezentowałem wczoraj na komisji. Chciałbym zaapelować tutaj do Wysokiej Rady i do wszystkich organów decyzyjnych w całej tej sprawie w sposób następujący. Uznaję w pełni potrzebę powstania i zagospodarowania tego terenu i szczytny cel, jakim przypisano powstanie Powiatowego Centrum Rehabilitacji, Centrum Wsparcia Rodziny i całej polityki jest bardzo potrzebny, jest zasadny i nie myślę nawet z tym tutaj dyskutować. Natomiast co burzy moje obawy i co staje się jak gdyby tym, że negatywnie do całego procesu się ustawia. Formuła, jaką państwo prezentujecie. Od 2 lat w budżecie mamy pozycję pod tytułem projekt budowy Powiatowego Ośrodka Wsparcia Rehabilitacji w Wołominie przy ulicy Broniewskiego. W tym roku mamy 200 tysięcy złotych na ten projekt. To jest 1,5 roku czasu, a raptem w ciągu tygodnia chcemy zadecydować o tak istotnych i o tak ważnej sprawie. Myślę, że jest wiele pytań co do samej formuły. Dzisiaj bardzo dziękuję tutaj za prezentację bardzo szeroką, bo ona wiele spraw wyjaśniła, wiele spraw nakreśliła o funkcji tego obiektu, o całej usłudze, jaka jest oczekiwana z tego centrum. Moje pytanie jest tutaj takie już bezpośrednio, bo ja rozumiem, że pan dyrektor jest dyrektorem firmy leasingowej, która robi projekt i zajmuje się jakby stroną tej umowy. Natomiast ze strony technicznej, ja stoję na stanowisku, że teren, o którym mówimy, czyli 7400 m2 i obiekty, które się tam znajdują, to na cel, który myśmy sobie tutaj przypisali, to jest naprawdę za mało. Nie fundujmy temu miastu następnej budki z lodami, wciśniętej gdzieś nie wiadomo gdzie, bo choćby jak patrzyłem tutaj na funkcję, którą pan prezentował, to jest ich 6. To myślę, że obiekt na powierzchni kubaturowej, który powinien tam powstać, z zabezpieczeniem miejsc parkingowych dla jednej i dla drugiej usługi, z powierzchniami biologicznie czynnymi, to dawałby przynajmniej 10-piętrowy budynek w tym centrum miasta. Żeby to wszystko zmieścić i to wszystko miało wymiar, jaki i na miarę było oczekiwań. Oczywiście propozycja partnerstwa publiczno-prywatnego jest z tytułu tutaj jakby i sytuacji finansów publicznych, finansów samorządowych, finansów naszego powiatu, jak bardzo, bardzo ciekawa, tylko myślę, że ma czas i powinna być w drodze dalszych dyskusji, uszczegóławiania i dopracowywania koncepcji rozwijana, bo nie zachodzi żadna pilna potrzeba, żeby ta decyzja zapadła dzisiaj, żeby była już od teraz podjęta. Ja stawiam wniosek i chciałbym, taki wniosek wczoraj na komisji postawiłem, ale przepadł niestety, dzisiaj na sesji apeluję tutaj do wszystkich radnych, z tym, żebyśmy temu miastu nie fundowali kolejnego, tak jak powiedziałem, klocka w jednym wszystko, w takim miejscu. Ci z Państwa, którzy korzystają z Domu Kultury i z imprez, które tam się odbywają, mają od czasu do czasu okazję przekonać się, że nie ma miejsca na zaparkowanie. Nie jest w ogóle jakby możliwym, żeby jakąś imprezę obsłużyć. Jeżeli tam zrobimy jeszcze Dom Kultury i Centrum Rehabilitacji, no to zapytajmy, gdzie ci niepełnosprawni będą tam parkować? Jak oni podjadą do tego obiektu? Proszę zobaczyć, jaki jest problem na ulicy Miłej ze zespołem szkół, który tam się mieści w obsłudze komunikacyjnej. Nie jest wiele dalej. Warto to zobaczyć. Ja stawiałem taki wniosek, aby po prostu rozpocząć rozmowy z miastem na temat ujednolicenia tej funkcji tego terenu, czyli zdecydowanego pójścia w kierunku albo stworzenia tam centrum takiego, o którym tutaj mówimy, albo wykorzystywania tego na kulturę Miejski Dom Kultury. Myślę, że taka otwartość, jeżeli tutaj taka deklaracja współpracy dobrej starostwa i miasta jest nie tylko na kolorowych fotografiach, to myślę, że jest to możliwe do uzgodnienia i do opowiedzenia, żeby do uzgodnienia i do ustalenia, żeby w drodze zamiany gruntów uporządkować stan prawny i przystąpić do realizacji jednej inwestycji. Reasumując, chciałbym zaapelować, żebyśmy nie spieszyli się z tym projektem. Chciałbym zaapelować o dalej idący proces prac nad samym projektem, ale jednokierunkowym. Takim, który byłby w tym miejscu do po prostu obsłużenia. Ja myślę, że ze wszech miar będzie to z korzyścią i dla tego celu, i dla tego obiektu, jak i dla miasta, jeżeli taki obiekt powstaje. Absolutnie jest formacja tutaj, formuła partnerstwa publiczno-prywatnego nie jest niemożliwa. Analizując jakby sprawę finansową całego przedsięwzięcia, to tym bardziej będziemy mieli argumenty w ręku, bo jak Państwo wszyscy wiecie, kultura w naszym kraju jest bardzo potrzebna, tylko nie ma sponsorów i nie ma komu jej dofinansowywać. Znalezienie partnera na salę widowiskową nie będzie rzeczą na pewno łatwą. Na pewno Centrum Rehabilitacji, Centrum Osób tutaj, zapotrzebowanie, nie wiem, przedstawiciele służby zdrowia mogliby powiedzieć, jakie na terenie miasta Wołomina jest na samą rehabilitację, na świetlice środowiskowe. To jest, myślę, że dobry kierunek i powinniśmy w tę stronę iść, ale po prostu nie robić tego w jednym miejscu na dzisiaj przyjętych tu proponowanych zasadach. Stąd ja będę przeciwny temu projektowi. Stąd będę starał się przekonać wszystkich Państwa do tego, żebyśmy prac nad tym nie zatrzymywali, żeby one postępowały, żeby one były dalej, ale żebyśmy mieli więcej danych, więcej założeń i bardziej doprecyzowany projekt końcowy do decyzji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę o głos. Zgłaszał się pan radny Koprzyński.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Co do potrzeby budowania tego powiatowego ośrodka wsparcia i rehabilitacji, nie ma najmniejszych wątpliwości. Już chyba półtora roku temu odbyło się również spotkanie Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, na której taka koncepcja była, powiedziałbym, wstępna, omawiana. I są ludzie na tej sali, którzy nad tym bardzo pracowali i byli gotowi do tego, żeby to rozpocząć. Czyli kwestia, czy budować, na pewno jest potrzeba, na pewno tak. Pytanie kolejne. Samemu czy z gminą? Jak sobie zadam pytanie, dlaczego przez te dwa lata nie ruszyliśmy z miejsca, bo półtora roku temu oglądaliśmy na tej sali na Komisji Zdrowia koncepcję. I zadaję sobie pytanie, dlaczego przez te półtora roku jesteśmy w tym samym miejscu? No, czy to jest kwestia tego, że trudno nam się, że tak powiem, porozumieć z ewentualnym partnerem? Jeżeli tak, to to bardzo źle rokuje na dalszą współpracę. I pytanie, czy powinniśmy to robić razem? Bo to, że powinniśmy robić to, to nie ulega dla mnie najmniejszej wątpliwości, podkreślam po raz kolejny. Wydaje mi się, że te półtora roku w pewnym sensie stracone i chciałbym tu usłyszeć odpowiedź od zarządu na pytanie, dlaczego? Dlaczego to się nie posunęło o te półtora roku? Chociaż zwracaliśmy się, mówiono, są kolejne spotkania, są spotkania. Pytanie, co było przyczyną, że przez te półtora roku nie zrobiliśmy kroku do przodu? Kwestia formuły. Formuła partnerstwa publiczno-prywatnego jest w Polsce przynajmniej no, raczkująca i w sytuacjach dużego zadłużenia to jest w pewnym sensie przymus. To jest w pewnym sensie przymus finansowy, prawda, tymi parametrów, w których musimy się mieścić. Ja mam do pana pytanie, który tutaj przed chwilą tą prezentację robił, bo takich informacji nie ma nigdzie w tej opracowaniu, które pan przedstawił. Na jakim poziomie stopa zwrotu z kapitału jest szacowana przez partnera prywatnego dla tego typu projektów? Po prostu jako pewien wskaźnik. Proszę mi powiedzieć, na jakim poziomie partner prywatny szacuje stopę zwrotu z kapitału? Żebyśmy takim... No pytanie, no, rząd wielkości, ja tu nie żądam szczegółów. Jeden parametr poproszę. I wydaje mi się, że szybciej to zrobimy sami, sprawniej i sami to jesteśmy w stanie na pewno zrobić. Powtarzam pytanie do zarządu, dlatego przez półtora roku stoimy w miejscu. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę pana starostę o odpowiedź.
Ja ustosunkuję się razem do tych wypowiedzi, bo propozycja, żebyśmy to robili sami, troszeczkę inaczej wygląda i z jednej i z drugiej strony. Ja przypomnę tylko, że w WPI mamy zaplanowaną tą inwestycję, natomiast nie dysponujemy całością tej działki, całością tej nieruchomości, o której mówimy teraz we współpracy z gminą, tylko jej połową. I nie byłoby w chwili obecnej możliwe realizowanie tego, co mamy zaplanowane w WPI na całości działki, a jedynie na jej połowie, więc jeżeli mielibyśmy na naszej połowie budować centrum rehabilitacji, na drugiej połowie miałby być budowany MDK, to jeśli chodzi o na przykład miejsca parkingowe, nie ma to większej różnicy, wręcz odwrotnie. Jeśli wybudujemy wspólnie ten obiekt, pojawi się pewien efekt synergii, jeśli chodzi o tego typu części wspólne, które mogą być właśnie na przykład miejscami parkingowymi. To odpowiadając na sugestie pana radnego Mikulskiego i tutaj też stąd wynika wniosek, dlaczego zarząd tak bardzo chciał i dalej chce zrealizować ten projekt wspólnie z gminą Wołomin, co oczywiście niestety opóźnia nam pewne ustalenia, opóźnia przygotowanie tej wspólnej koncepcji. Zobaczymy dzisiaj, czy uda się na sesjach obu rad podjąć decyzję w sprawie no, wstępnego przygotowania się do partnerstwa publiczno-prywatnego. Jednak ja dalej uważam, że wybudowanie tego obiektu wspólnie jest zdecydowanie lepsze, będzie zdecydowanie lepsze właśnie ze względu na pewien efekt synergii. Będzie to nieco taniej, jeśli niektóre ściany powiedzmy nawet będą wspólne. Będzie to lepsze, jeżeli chodzi o wygląd i urbanistykę centrum miasta, bo te obiekty wtedy nie będą różniły się jakoś drastycznie, nie będą nie będzie tego typu problemów. Nie będziemy musieli się odsuwać od granicy nieruchomości ileś tam metrów, bo wtedy możemy wbudować bardziej na środku. To jest, efektów synergii jest bardzo dużo. Jeżeli chodzi o miejsca parkingowe, w tym samym czasie nie muszą być wszystkie miejsca używane. Jeżeli w ciągu dnia będzie miejsc przy pewnych placówkach potrzeba więcej, a przy innych będzie potrzeba wieczorem. Jeżeli będzie wieczorem koncert w MDK, to miejsca parkingowe, które przy oddzielnych inwestycjach byłyby miejscami tylko i wyłącznie Centrum Rehabilitacji, będą służyły MDK-owi, więc naprawdę w naszym przekonaniu wspólne poprowadzenie tej inwestycji będzie zdecydowanie lepsze. I mam nadzieję, że tak się właśnie stanie. Faktycznie generuje to pewne opóźnienie. Też w tym roku jakby no zmieniliśmy koncepcję ze względu na to, że my cały czas przygotowujemy się i myślimy, jak zdobyć fundusze zewnętrzne na realizację tego typu przedsięwzięć. Nie udało nam się wygenerować, złożyć wniosku do jakiegoś programu w tej chwili, bo też nie znaleźliśmy takiej dobrej możliwości, gdzie można pozyskać środki zewnętrzne. I jakby z samych własnych środków, czyli czytaj z nie naszych, czyli pożyczonych, bo i przecież tak trzeba by to było zrobić, wybudowanie tego to byłoby duże obciążenie dla przyszłości powiatu. Stąd też ta koncepcja partnerstwa publiczno-prywatnego, która się pojawiła na początku tego roku. Pan wicestarosta, za co mu bardzo dziękuję, przygotował wspólnie z firmą te dzisiejsze koncepcje, które dzisiaj Państwu pokazujemy. I ja bym prosił, żebyśmy skupili się na rozmowie na ten temat, a nie na tematy formalne, które Państwo często